Dzień dobry Państwu. Mamy czas napięty, mam nadzieję, że zdążę. Na wstępie chciałem powiedzieć, że bardzo cieszę się z tego faktu, że temat mój, czyli nowoczesna rehabilitacja i dostosowanie otoczenia, znajdzie miejsce również jutro w panelu dyskusyjnym, na który wszystkich Państwa zapraszam. Bodajże w sali Rudniewa, w sali A będzie odbywała się prelekcja i właśnie panel dyskusyjny, w którym również Państwo będziecie mogli wziąć udział. Zapraszam serdecznie. Więc tak, podchodząc do tematu nowoczesnej rehabilitacji, do tematu dostosowania otoczenia dla osób niepełnosprawnych wzrokowo, musimy zastanowić się najpierw, z jakimi problemami ta rehabilitacja będzie się zderzała. Jakie problemy, jakie trudności osób niepełnosprawnych ta rehabilitacja ma rozwiązywać? Na pewno będziemy musieli dzisiaj powiedzieć również o tym, jakie są możliwości, jakie są też szanse, które dają nowoczesne technologie wszystkim osobom niepełnosprawnym wzrokowo. Powinniśmy zacząć od tego, żeby zdefiniować sobie te wszystkie problemy. Według mnie, i gdybym zadał tutaj pytanie wszystkim z Państwa znajdującym się na sali, jakie wymienicie trzy główne problemy, z którymi zderzacie się na co dzień, to podejrzewam, że wymienilibyście Państwo po pierwsze brak samodzielności, po drugie brak albo utrudniony dostęp do informacji, i źle zorganizowaną właśnie przestrzeń publiczną. Tak się dzieje. Ja zadaję te pytania beneficjentom, ja zadaję te pytania ludziom z naszego środowiska, przyjaciołom niewidomym, słabowidzącym i właśnie takie odpowiedzi otrzymuję. Na pewno na brak samodzielności będą wpływ miały te dwa czynniki, które wymieniłem później, czyli trudny dostęp do informacji i źle, niekoniecznie właśnie w prawidłowy sposób zorganizowana przestrzeń publiczna. Dlaczego tak się dzieje? No na pewno te dwa czynniki mają na to wpływ i jakoś determinują tą naszą samodzielność. Obojętne, czy jesteśmy osobą niewidomą, czy osobą słabowidzącą, czy nawet osobą dobrze widzącą, osobą zdrową. Jeżeli będziemy mieli źle zorganizowane środowisko, w którym żyjemy na co dzień, będziemy po prostu mniej samodzielni. Jeśli chodzi o brak i utrudniony dostęp do informacji, ja chciałem powiedzieć, że z tym zjawiskiem mamy już coraz rzadziej do czynienia, ale nadal ono występuje. Dla naszego środowiska, dla osób niewidomych, dla osób słabowidzących jest to temat w tym roku o tyle trudny, że osoby niewidome osoby słabowidzące nie miały tej możliwości, żeby pozyskiwać dotacje i fundusze na niezbędny sprzęt rehabilitacyjny, który pomaga nam na co dzień w domu, pomaga nam w czynnościach dnia codziennego, pomaga nam w całym procesie edukacji, czy pomaga nam wreszcie w aktywizacji zawodowej. Tak samo w 2010 roku nie było takich programów, nie było też w tym roku. Ja liczę na to, że te nowoczesne technologie, które są obecne na całym świecie i obecne są również w Polsce, będą dla Państwa dostępne w latach kolejnych. Drugim bardzo ważnym takim programem dla nas, dla wszystkich osób z naszego środowiska jest program 8.3, czyli e-inclusion, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Mówię o tym, ponieważ już kilkanaście tysięcy osób w skali całego kraju skorzystało z tych programów. Są to programy, które dedykowane są osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, ale też osobom niepełnosprawnym. W samym województwie kujawsko-pomorskim w ostatnich 2 latach ponad 2000 osób niepełnosprawnych otrzymało właśnie niezbędny sprzęt, nowoczesne komputery, dostęp do internetu z Urzędu Marszałkowskiego, dzięki czemu są na pewno bardziej samodzielne w życiu codziennym. Jeśli chodzi o organizację przestrzeni publicznej, ja powiem o tym troszeczkę później. Żeby nie było tak, że jestem pesymistą i mówię tylko o problemach, o zagrożeniach, o rzeczach smutnych, przejdę teraz może bardziej do tych spraw, które likwidują, które niwelują właśnie skutki inwalidztwa wzroku. Jakie są szanse i możliwości? Tych szans i możliwości jest zdecydowanie więcej. Po pierwsze, to na pewno korzystne przepisy prawne, które regulują kwestie osób niepełnosprawnych. Mowa tutaj jest na pewno o konwencji ONZ, o różnych dyrektywach unijnych, o traktacie na przykład amsterdamskim, który przygotowany został w 1999 roku i on daje niesamowite możliwości osobom niepełnosprawnym, ponieważ ogranicza dyskryminację osób niepełnosprawnych, ale również nakazuje wszystkim pracodawcom na terenie Unii Europejskiej równe traktowanie osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi. Troszeczkę dalej poszła strategia lizbońska, wprowadzona w 2001 roku. Ona mówi nie tylko o tym, że nie można dyskryminować osób niepełnosprawnych, ale mówi również o tym, że powinniśmy starać się pomagać osobom niepełnosprawnym i robić wszystko, żeby wciągać je do życia, normalnego życia, do życia, do środowisk osób zdrowych, do środowisk osób pełnosprawnych. Również polskie prawodawstwo reguluje wiele kwestii związanych z jakością życia osób niewidomych, osób słabowidzących. Druga bardzo ważna rzecz to popularyzacja idei świata otwartego dla niewidomych. No, nie ma lepszego miejsca chyba jak Recha właśnie, jak ta konferencja, żeby mówić o tym, z jakimi problemami stykamy się na co dzień i mówić o tym, jak te problemy rozwiązywać. Na pewno takimi organizacjami, które mają olbrzymi wpływ na to, jak ta rehabilitacja wygląda, są organizacje pozarządowe. Bo ja wiem, że w ośrodkach specjalnych, na przykład w Bydgoszczy, w Krakowie Natynieckiej, w Warszawie, w Chorzowie, w Owińskach pod Poznaniem, ta rehabilitacja się odbywa. Ale tę rehabilitację powinniśmy również prowadzić w organizacjach pozarządowych. W takich organizacjach jak Polski Związek Niewidomych i tam to jest realizowane. W takich fundacjach jak Fundacja Szansa dla Niewidomych, tu też jest to realizowane. Dzisiaj jesteśmy gospodarzem fundacji i ja wielokrotnie mam kontakt z różnymi pracownikami tej organizacji i widzę, że ta nowoczesna rehabilitacja naprawdę się dzieje. Na co dzień widzę, że ta rehabilitacja również nie byłaby możliwa, omijając nowoczesne technologie. Dzisiaj nie da się sprawnie i nowocześnie przeprowadzić właśnie rehabilitacji, czy to społecznej, czy rehabilitacji zawodowej, omijając nowoczesne technologie. Nie możemy dzisiaj uczyć, nie wiem, alfabetu Braille'a osoby nowo ociemniałe, nie wykorzystując komputerów z programem udźwiękawiającym, z monitorem brajlowskim. Nie możemy dzisiaj mówić o kulturze, jeśli nie pokażemy, jak ta kultura może być dostępna dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Nie możemy mówić o aktywnym życiu, na przykład sportowym albo rekreacyjnym, kiedy nie udostępnimy tej sfery życia właśnie sportowego, rekreacyjnego, nie pokażemy, jak można to robić. Ja dzisiaj Państwu pokrótce powiem, bo pani Marcelina mnie tutaj poganiała, ale bardzo chcę, żeby ten mój temat dzisiejszy był taką zajawką do jutrzejszego panelu dyskusyjnego. Wreszcie nadszedł czas na najważniejszy ten czynnik, który mówi nam o tym, że te szanse i możliwości dla naszego środowiska są wielkie. To ciągły rozwój technologii IT, który wspiera osoby niepełnosprawne. Ja pamiętam gdybyśmy zadali pytanie dzisiaj tutaj komukolwiek z sali, od kiedy w Polsce mamy tą erę internetu, to te młode osoby by pewnie powiedziały, że od zawsze. Bo one pewnie urodziły się w końcówce lat 90. albo na początku 2000 roku i one nie pamiętają po prostu innego życia. Ten internet dla nich był zawsze. Natomiast dla nas, dla osób, które już przeżyły troszeczkę więcej lat, wiemy, że ta sytuacja wyglądała inaczej. W roku 99 dopiero najprawdopodobniej TEPSA, tak, Telekomunikacja Polska S.A. wprowadziła SDI, czyli szybki dostęp do internetu, z którego mogliśmy korzystać, nie blokując jednocześnie linii telefonicznej. Tak kiedyś było, że jak ja na przykład siadałem do maila, to moja mama nie mogła już zadzwonić z domu przez telefon. To jest niesamowite i jeśli byśmy powiedzieli to osobie młodej, to ona by nie zrozumiała tego tematu w ogóle. Dla niej to jest niemożliwe, bo ten przełom, czyli to 15 lat, to był tak olbrzymi pęd technologiczny, że naprawdę trudno jest już na tym zapanować. 15 lat to bardzo dużo, jeśli chodzi o technologię. Wyobraźmy sobie, że jeżeli przegapimy dzisiaj ten moment, w którym jesteśmy właśnie odpowiedzialni za rehabilitację osób niewidomych, nie będziemy korzystać z technologii nowoczesnych, może być bardzo trudno. Za kilka lat może być naprawdę ciężko tym osobom odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, odnaleźć się w pracy. Jeśli 10, czy może nie, jeśli 15 lat temu odwiedzilibyśmy kogokolwiek w jakimkolwiek urzędzie, to zobaczylibyśmy, że ten urząd jest zorganizowany tak. Mamy biurka, przy którym siedzą urzędnicy i mamy jeden komputer, z którego pewnie nikt nie korzystał. Bo wtedy tak pracę można było sobie organizować. Kto dzisiaj wyobraża sobie pracę w biurze bez używania komputera? Ja chyba w ubiegłym miesiącu miałem awarię internetu u siebie w biurze, to jedyne, co mogłem zrobić, to wyciągnąć odkurzacz z magazynu i sobie poodkurzać w tym biurze, bo naprawdę bez internetu nie da się dzisiaj pracować. I jeżeli chcemy, żeby osoby niewidome i osoby słabowidzące były pełnosprawne w pracy, żeby miały tą samą możliwość zdobywania tej pracy, zdobywania nowych, ciekawych zawodów, musimy doszkalać te osoby i musimy przygotowywać je właśnie do tego, że będą zmuszone obsługiwać przeróżne urządzenia elektroniczne. Wspomniałem o internecie. Dzisiaj bez internetu faktycznie nie możemy funkcjonować. Ani my, osoby widzące, ani osoby niewidome i osoby niedowidzące. Niektórzy mówią, że internet to świat w naszym domu. Czy tak jest na pewno? Tego nie wiem. Na pewno internet jest oknem na świat. Na pewno internet daje nam niesamowite i daje nam bardzo wiele różnych możliwości. Dzięki przeglądarce internetowej jesteśmy w stanie wysyłać maile, nie musimy wysyłać listów, chociaż ja nad tym ubolewam. Jesteśmy w stanie bardzo szybko sprawdzić sobie jakąkolwiek informację. Jesteśmy w stanie nawet zwiedzać jakieś, nie wiem, wirtualne muzeum. Jesteśmy w stanie, w zasadzie mamy też dostęp i do literatury, do sztuki. Ale musimy sobie postawić pytanie, czy chcemy, aby nasz świat właśnie w ten sposób wyglądał? Ja uważam, że nie. Ja uważam, że istnieje świat poza internetem, istnieje świat poza komputerem. Cieszę się z tego faktu, że wszystkie osoby niewidome i słabowidzące w Polsce mają te możliwości i są stworzone im takie warunki, takie możliwości, żeby zamknąć się w czterech ścianach swojego domu, swojego pokoju i nie dlatego, że nie mają perspektywy, tylko dlatego, że taki jest ich wybór, bo w tych czterech ścianach mają swój komputer, mają swój doposażony sprzęt komputerowy i mogą robić różne rzeczy. Mogą pracować zdalnie przez internet, mogą podróżować wirtualnie, mogą pozyskiwać wiedzę. Ja natomiast jestem takiego zdania, że istnieje piękniejszy świat na zewnątrz internetu. Istnieje ten świat, można powiedzieć, rzeczywisty, chociaż dzisiaj to i świat komputerowy może być rzeczywisty, więc ja go nazywam światem takim analogowym, który możemy dotknąć, którego możemy poczuć. Ten świat istnieje i trzeba z tego świata korzystać. Czy mamy na to szansę? Niekoniecznie. Nie wszyscy mają szansę na to, żeby wyjść z domu, żeby zwiedzać, żeby jeździć po świecie, bo ten świat po prostu nie jest dla nas dostępny w 100%. Też chcę Państwu powiedzieć o tym, jak on może być dostępny i wszyscy powinniśmy walczyć, bo wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby ten świat udostępniać, żeby mówić dookoła o tym, że warto zastosować pewne rozwiązania technologiczne, żeby ułatwić nam życie. Mam mało czasu, ale muszę powiedzieć o kilku rzeczach. Nie zachowam się jak Fidel Castro, który zakrywa poszetką lampkę, która się świeci, informuje go o tym, że już czas dobiegł końca, ale ja muszę Państwu o tym wspomnieć. Pan Mateusz Ciburowski na szczęście powiedział o kilku technologicznych nowinkach. Ja chcę Państwu powiedzieć o czymś jeszcze. Istnieje coś takiego jak tyflografika, jak udostępnianie osobom niewidomym i słabowidzącym otaczającej nas rzeczywistości za pomocą wypukłych obrazów. Te technologie otwierają przed nami furtkę, a nawet bym powiedział wielką bramę do zwiedzania świata, do poznawania tego świata. Te technologie udostępniają nam możliwości rehabilitacji zawodowej, edukacyjnej, ale też społecznej. Dzięki tym technologiom możemy po prostu wyjść z domu i nie wiem, usiąść sobie w Kieleckim Parku obok pomnika Żeromskiego ze swoimi znajomymi. Możemy sobie wyjechać do jakiegokolwiek muzeum. Może to być, nie wiem, muzeum na Dolnym Śląsku, fresków barokowych. Może to być muzeum wsi kieleckiej w Tokarni. I dzięki właśnie wypukłym mapom, dzięki organizowaniu tej pokazywaniu przestrzeni publicznej za pomocą wypukłych obrazów i udźwiękowienia, możemy to wszystko Państwu pokazywać. No, odpowiedzcie sobie Państwo sami na to pytanie. Czy wolelibyście w sposób wirtualny, siedząc przed komputerem, zwiedzać jakieś muzeum, czy wolelibyście jednak wsiąść w samochód i pojechać do tego muzeum, do tokarni i poczuć zapach tych XVI-wiecznych chat, poczuć zapach siana, dotknąć pewnych elementów, które znajdują się w tym muzeum? Jestem przekonany, że tak. Ale żeby tak się stało, potrzebne jest odpowiednie zorganizowanie tej przestrzeni publicznej. Ja wierzę, że ta idea świata otwartego dla niewidomych znajdzie swoje miejsce w naszym kraju i będzie coraz więcej takich miejsc, z którymi będziemy mogli się chwalić. Że będzie coraz więcej takich miejsc w Polsce, do których będziecie mogli Państwo jechać i nie zastanawiać się, czy możecie dotykać eksponatów, czy są tam odpowiednio przygotowane dla Was informacje, na przykład w alfabecie Braille'a, albo informacje płynące z jakiegoś głośniczka i będzie z wykorzystaniem audiodeskrypcji. Proszę Państwa, ja wierzę, że tak się stanie, że sytuacja będzie zdecydowanie lepsza i będziecie Państwo mogli cieszyć się tymi wszystkimi technologicznymi nowościami. Zapraszam jutro do sali Rudniewa o godzinie 13:30 na panel dyskusyjny poświęcony właśnie temu tematowi. Będziemy go prowadzić razem z panem Markiem Kalbarczykiem i panem Kwapiszem. Ja dziękuję Państwu ślicznie za uwagę i przepraszam, że musiałem troszeczkę przedłużyć.